Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i już się łączę z panią Joanną Parasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Autorką powieści Uskrzydleni, Mistyfikator, Tancereczka, o której to książce miałyśmy przyjemność moją ogromną rozmawiać czas jakiś temu. A teraz ja miałam, to od razu pani powiem, ogromną przyjemność przeczytania pani nowej powieści Dziewczyna z sierocińca. I o niej oczywiście porozmawiamy, bo to absolutna nowość, bardzo wzruszająca historia. Tak jak pani zapowiadała w czasie naszej ostatniej rozmowy, z czasów stalinowskich, chociaż oczywiście sięga czasów wojennych. Ja tylko powiem jedną rzecz. Gdyby mnie ktoś za 50 lat zapytał o tę książkę, to najpierw wyświetliłby mi się taki obraz takiego zdjęcia przed domem wychowawczym dla sierot obojga płci w Breslau i to by był dla mnie początek tej historii. A dla pani, jak to się zaczęło?
Bardzo się cieszę, że jest taka szansa, że za 50 lat...
No jeśli będę w dobrym zdrowiu.
Tak, głęboko w to wierzę. Natomiast historia... tej książki również zaczyna się od jednego zdjęcia, które zainspirowało tę opowieść, ponieważ ja przez zupełny przypadek znalazłam w lokalnych mediach, nawet na portalu, informacje na temat sierocińca w Dusznikach Zdroju. I to, co przykuło moją uwagę, były piękne zdjęcia tego budynku. Był to budynek stary, za tak zwanego Niemca. I było tam właśnie napisane, że był to sierociniec, który był prowadzony niejako niejawnie, ponieważ historia o nim nie wspominała. Wielu mieszkańców napływowych o nim nie słyszało. Natomiast tam były gromadzone sieroty wojenne, które były zwożone z terenów III Rzeszy, która przegrywała wojnę. I między innymi tam właśnie trafiła nasza grupa z Wrocławia, dzieciaków, które były pozbawione rodziców i to, co było jeszcze ciekawe, to były też świadectwa tych osób, które również się pojawiły w rzeczonym artykule, którzy wspominali z takim żalem, że oni tak naprawdę byli pozbawieni swojej przeszłości, ponieważ często oni byli polonizowani albo też ich rodzinne koneksje były przed nimi ukryte. I to zainspirowało mnie do tego, żeby więcej pogrzebać na ten temat i tak naprawdę dało impuls do powstania tej historii.
Tak narodziła się Erna August, tak, w pani wyobraźni,
tak,
która właśnie w tym domu wychowawczym dla sierot obojga płci w Breslau przy ulicy Glinianej, chociaż ona ją nazywała po niemiecku zupełnie inaczej, się pojawia, nie zna swojej przeszłości. To jest jeden z tematów tej książki, jak ona do tego dochodzi. No i mamy drugi wątek niejakiego Eryka Chydryńskiego, który mieszka w Warszawie z rodziną w kamienicy. Te historie toczą się równolegle i to zdjęcie, od którego zaczęłam, w jakiś sposób je w którymś momencie łączy, prawda? Ma pani takie magiczne punkty i magiczne przedmioty w tej opowieści.
Tak, tak, to znaczy Eryk jest takim cieniem naszej głównej bohaterki, który pojawia się w pewnym momencie. Jak się czyta tę książkę, to ma się takie wrażenie, a przynajmniej tak zostało mi to zakomunikowane przez czytelników, że on jest taki przyczajony i mimo, że jest od niej starszy, bo przecież sprawuje nad nią opiekę prawną, niemniej on cały czas gdzieś się czai po to, żeby się pojawić w jej życiu, no i się pojawia ten kamień milowy, ten obrazek, o którym pani wspomniała.
Zdjęcia w ogóle odgrywają tu ważną rolę, ale też i miejsca. Czy rzeczywiście był taki dom przy ulicy Glinianej? Bo ja nie znam na tyle Wrocławia, nie sprawdzałam. Taki sierociniec?
Tak. Był rzeczywiście sierociniec i on był rzeczywiście postawiony przez niemiecką fundatorkę. I rzeczywiście dokładnie w tym miejscu był dom sierot obojga płci. Mi też się ta nazwa podobała, bo przecież on jest tak uroczo trąci myszką. I tam przebywały dzieci do bodajże do 10-12 roku życia, po czym były przekazywane do innych sierocińców, jeśli oczywiście nie znalazły bardziej kochających rąk, ale rzeczywiście ten dom na Glinianej istniał. Jego tam nie ma. Gliniana wygląda też nieco inaczej, ponieważ ona została po części zbombardowana w trakcie inwazji Armii Czerwonej. W związku z tym tego miejsca już nie ma, ale istniał i jest nawet na starych mapach Wrocławia.
No i to jest okazja, żeby opowiedzieć historię sieroty, wzruszającą historię sieroty, bardzo silnej, a jednocześnie w jakiś tam sposób krzywdzonej, prześladowanej, prawda, przez rówieśników, głodnej często, no cierpiącej. To zawsze wzrusza. Od, nie wiem, Dickensa, Bronte. Nie wiem, jak pani się z tym czuła, ale ja czytałam z dużym właśnie wzruszeniem tę opowieść o dziewczynce, w gruncie rzeczy bardzo silnej, ale jednak takiej, no, malutkiej, krzywdzonej, głodzonej.
Tak, tak. Mnie zależało też na tym, żeby pokazać, jak wyglądało się to sieroctwo za czasów wojny. Że rzeczywiście te dzieciaki, zresztą to też jest opowieść o tym, na przykład, co się dzieje na Ukrainie i co się dzieje teraz z dzieciakami z domu dziecka, które są w strefie wojny. Natomiast mnie zależało na tym, żeby pokazać, jak taki everyman, taka dziewczynka, która się po prostu zjawiła, i ona od samego początku jest w tym przytułku, już od niemowlęcia. I zależało mi na tym, żeby to nie było w żaden sposób jakoś lukrowane. I ja też, przygotowując się do tej książki, rozmawiałam z kilkoma osobami, które mają za sobą doświadczenie w sierocińcu. Jedna jest też narodowości z kolei białorusińskiej i ona opowiadała właśnie, jak to wyglądało, jak ona została adoptowana tutaj w Polsce. No i było oczywiście to odium rówieśnictwa, tego, że ona kaleczyła język, tego, że ciężko było jej się od razu przestawić, a natychmiast została wysłana do szkoły. I jak sobie pozbierałam te wszystkie wątki, te wszystkie historie, to pomyślałam sobie, że no mój Boże, no taki mały człowiek, który niewiele wie o życiu, to tak naprawdę jest puszczony w wir tego wszystkiego i on musi sobie jakoś poradzić. I ona, Erna, również stara się sprostać wszystkim przeciwnościom, które napotyka. Między innymi taką strategią jest to, że ona się stara jakoś wtopić w to tło. Ona stara się być niewidoczna, ponieważ nie jest przebojowa. No natomiast szereg jej rówieśników, a zwłaszcza polskich rówieśników, których zaczyna przybywać, zwłaszcza z czasem jak duszniki z Drój stają się już polskim uzdrowiskiem, i wówczas robi się ciężej.
No a potem wojna się kończy, ale nie, jeszcze zostańmy przez chwilę. Dobrze. Bo w tym drugim domu w Warszawie, no pani jako, to wiem, osoba w jakiś sposób pasjonująca się historią, prawda, daje nam całą taką panoramę, a więc mamy Polaków patrzących na getto, tak, na karuzeli, prawda, tak, mamy Żydówkę, która się ukrywa, mamy konspirację. A po wojnie z kolei w czasach stalinowskich mamy tych wszystkich, którzy zostali dosiedleni do tego wspaniałego niby mieszkania, prawda? A więc i staruszkowie z Lwowa, jeśli dobrze pamiętam, i jakiś przyszły magnat komunistyczny, że go tak nazwę spontanicznie w tym momencie, czyli człowiek, który po prostu będzie natychmiast awansował i będzie rządził naszym krajem za czas jakiś, może nie dosłownie, ale na pewno służbami bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli stworzy pani taką panoramę poprzez Warszawę, właściwie Polski wojennej i powojennej. Troszkę.
Tak, tak, tak. I też mi właśnie zależało na tym, żeby o tym trochę opowiedzieć, bo mnie właśnie szalenie pasjonują takie momenta dziejowe w historii, które tak naprawdę wstrząsały naszymi babciami czy naszymi pradziadkami, a które my, podejrzewam, również byśmy odbierali jako koniec świata za każdym razem. I ja rzeczywiście starałam się pokazać dwa światy, to znaczy tak, tej nowej, krzepnącej Polski w barwach biało-czerwonych, tych terenów, gdzie jeszcze byli ci, którzy poprzez swoje germańskie korzenie i obcobrzmiące nazwiska u nas, oni się naraz stawali intruzami, oni nie pasowali. I to też jest doświadczenie między innymi koleżanki mojej babci, Grety, która była wręcz nakłaniana przez władzę jako element obcy, bo tak się też do niej zwracano, żeby natychmiast wyjechała do swojego państwa, ponieważ nie jest Polką. Greta miała zresztą tego pecha, że się zakochała szczęśliwie w polskim lotniku i te perypetie również wpłynęły tutaj na tę książkę. Natomiast właśnie też mi zależało na tym, żeby pokazać i takie docieranie się osób, które były tam, no, z dziada, pradziada, tak? I nagle musiały opuścić, zostawić ten dom i tę naszą Warszawę, która powstawała z gruzów. I też mi tutaj zależało na tym, żeby uniknąć pokazania takiego banału, więc starałam się rzeczywiście spróbować odtworzyć to oczami mieszkańców. I między innymi pracując nad tą książką, miałam też ciekawą rozmowę z moją panią rektor, która mi zwróciła uwagę, że no ale poczekaj chwileczkę, bo jak ten Jerzyk Abramek jest w tej kamienicy i tam jest lej po bombie sowieckiej. Także tak, dlatego że były naloty sowieckich bombowców, tylko że no, było to przez jakiś czas naszej historii jakoś przemilczane albo niedopowiedziane, więc ja też staram się właśnie odkopywać różne takie wątki, między innymi ta karuzela, o tym tutaj nie jestem pierwsza, prawda, no bo mamy przede wszystkim ten piękny wiersz Campo di Fiori, ale też właśnie pokazuje to, co się działo oczami mieszkańców i staram się właśnie, żeby ktoś, kto czyta tę książkę, nagle właśnie poczuł realizm tych czasów, taką właśnie siermiężność i no i przede wszystkim, nie wiem, czy strach, czy ból, ale takie potężne emocje, które targały wszystkim naprawdę.
To, co pamiętam, co mnie uderzyło, to taki stan głębokiego rozczarowania po wojnie, to znaczy takiego tak totalnego obniżenia poziomu życia, strachu, który nie zniknął przecież i takiej totalnej straty, no nie do nadrobienia, bo to dziesiątki lat minęły i też nie wiadomo,
tak,
czy
ostatecznie, tak, a miało być, prawda? Tak pięknie,
miało,
prawda?
Być pięknie, wojna się skończy, skończyła się. I co? No ale to jest ten jeden wątek, prawda? I ta Erna właśnie po wojnie, dziewczynka, która mówi z widocznym akcentem i w ogóle, o, właśnie porozmawiajmy o sprawach związanych z psychologią, psychiatrią, bo to są wątki, które się tu pojawiają. Ona też trafia do psychologa, psychiatry, dlatego że co? Tak. Agorafobia, czy w ogóle co to jest? Czy to jest może zespół stresu pourazowego, że ona po prostu nie jest w stanie nagle w którymś momencie włączyć się w życie, iść do szkoły, a w ogóle wyjść z domu?
Tak, ja myślę, że to jest taki nagromadzony jej bagaż, który ona ze sobą dźwiga. Nagle, bo to tak jest zresztą w psychologii, jak już o tym mówimy, że człowiek, a tym bardziej dziecko, jak się czuje już bezpieczne i zaopiekowane i teoretycznie powinno być już wszystko w porządku, no bo przecież ma, tak, ma i ciepłe łóżeczko, i swój pokój, i wyprasowane ubranie, i nagle ono pęka. Różne rzeczy zaczynają z nas wychodzić, ponieważ my już opuszczamy tą gardę, my możemy sobie pozwolić na to, żeby zacząć płakać, mieć koszmary i wtedy z nas to wszystko, mówiąc kolokwialnie, wychodzi. Więc to też był właśnie taki moment w jej dzieje, kiedy ona się poczuła z tą swoją opiekunką na tyle dobrze, żeby móc sobie pozwolić na to, żeby się odmrozić, tak to powiedzmy.
I wtedy staje się wrażliwa i wtedy to właśnie kruszy się i pęka. Ale skoro już tak sobie wyobraziłam i przypomniałam tej wizytę u lekarza, to pamiętam paprotkę. I to chyba pani obdarowała ją swoją jakby miłością do roślin, prawda? Czyli paprotka, kwiaty wiednące na grobie, takie piękne lilie jedne na drugich. No i potem pojawia się w ogóle cudowna Marusia, czyli zielarka.
Tak.
No, taki Joda troszkę, nasz własny.
Tak, tak, znaczy ja też mam chyba tak, że jak piszę, to piszę obrazami. To znaczy, jeżeli Erna siedzi na kozetce i rozmawia z doktorem Warczygłową i stara się mu przekazać, bo przecież ona uważa, że on jej kompletnie nie rozumie. No bo ona też ma problem, ponieważ chciałaby być normalna, chciałaby być wzorowa, no bo przecież ktoś ją wybrał, ktoś wskazał właśnie na nią. I za każdym razem, jak ją tam widziałam, albo właśnie podczas sceny pogrzebu, to ja mam tak, że rzeczywiście widzę różne rzeczy. Widzę te plamy na wykładzinie, obdrapany tynk, widzę, widzę tą usychającą paprotkę. A co śmieszne, to ja słyszałam od kilku moich znajomych, że to chyba jest taki przytyk do nich, że oni nie podlewają. I to jest, oni tak odbierają.
Najgorzej zalać paprotkę. Proszę nie podlewać za dużo.
Tak.
Ale to ja tak coraz bardziej się chyba zbliżam też do tego, co widzi Erna. Prawda? Bo ona też widzi rzeczy, jakby to powiedzieć, no, w EE Tokarczuk, tam był taki dziadek, co się pojawiał na tapecie, ale to było o ektoplazmie, o duchach i tak dalej. Aha. A ona co ona widzi? Ona też widzi Alinę, widzi matkę, widzi różne rzeczy.
Tak, tak. Ona widzi Alinę, różne rzeczy. No tutaj potrzebowałam, no bo rzeczywiście to tak jest, że jeżeli naprawdę przeżywamy czy jakiś wstrząs, czy jesteśmy jakoś głęboko dotknięci przez sytuację, to różne rzeczy słyszymy, widzimy i też czujemy, więc ona musiała spotkać te osoby, żeby też była jakieś kontinuum, ale też wydaje mi się, że wówczas jest czytelnikowi łatwiej, bo ja też właśnie staram się pokazać świat jej oczami i jej rozumienie tego świata. I ona musiała zobaczyć właśnie te poszczególne osoby, żeby nam to się wszystko zadziało, żebyśmy to wszystko zobaczyli.
Jest to też opowieść o dziedziczeniu, prawda? Nie tylko wyglądu, urody, jakichś cech, tak, ale w ogóle, ja wiem, może losu, nawet i losu. No, dobrze, tak, dobrze, że pani to powiedziała, bo trochę się bałam. I tu nie możemy za dużo zdradzać, bo to jest książka, którą się naprawdę czyta jednym tchem, chociaż żaden thriller, ale na przykład Marusia jej mówi, znajdź grób swojej matki, idź do matki, prawda?
Tak.
I to jest kluczowe. Ona znajduje przez moment matkę w Wandzie, byłej więźniarce obozu, lekarzu, prawda, i w swojej opiekunce, cudownej pani doktor, ale tak naprawdę trzeba sięgnąć do tego, co ten duch, ta ektoplazma i ta materia i ta historia i to wszystko do tego, z czego my jesteśmy, prawda?
Tak, ulepieni, zwłaszcza, że ona ma przecież przez większą część tej historii, ona dźwiga potężne brzemię, ponieważ jak się dowiaduje, że była córką osoby wariatki, tak się to mówiło, nie ma jej papierów, ona jest znikąd, ona nie ma żadnych krewnych i nawet sfingowane jest to nazwisko, które zostało jej nadane urzędowo, tak wtedy myśli. Ona wówczas czuje się pozbawiona zupełnie korzeni jakiejkolwiek historii i zaczepienia w tym życiu. Ona po prostu nie ma w czym rosnąć i czy wzrastać i kształtować się. I rzeczywiście jeszcze to, że ona ma w sobie taki strach, że ona jest córką wariatki, no to pewnie to, co myśli, to też nie jest
normalne. Może jest wariatką, prawda?
To może jest wariatką, tak, tak, tak.
No i teraz dochodzimy, jakoś tak udało mi się do tej pory niezamierzenie, widocznie jednak się tego boję, unikać właściwie głównego tematu, prawda? Czyli pewnej obsesji i też osobowości psychopatycznej.
Tak.
Mamy tu bohatera, bohaterkę, nie chcę zdradzać. Jedna z postaci w którymś momencie orientuje się, że kochała się w kimś nieistniejącym, to znaczy, że ta osoba istnieje, ale to, co ona sobie wymyśliła na ten temat, ojej, ja to sobie wymyśliłam, prawda? I ta druga osoba, która świat zrówna z ziemią, żeby tylko było tak, jak
sobie
się
umyśliła.
Wydaje. Tak, tak, tak. I to jest totalna obsesja, taki chłód, prawda? Taki... Ojej.
No bo to też jest tak, że temu człowiekowi coś kiedyś odebrano. No a niestety trafiło też na taki umysł, który no nie jest do końca w równowadze, co też pokazuje to, że on, czy ta postać, ona musi być najlepsza w każdym calu, tak, jeśli chodzi o wygląd i o wiedzę i o zawód, który uprawia. I też to jest osobowość psychopatyczna i nie przyjmuje niczego, co nie jest zgodne z jej planem, czy z jej myślą. W związku z tym dla niej to jest naturalne, różne zachowania, zawłaszczania, nie liczenie się z niczyimi emocjami, bo po prostu jej interes i widzimisię jest na pierwszym miejscu, więc nie przesunie się ani o centymetr. I to też sprawia, że takie osobowości są jednak dla nas malownicze, ponieważ one są na tyle nierealne, czy na tyle surrealistyczne, że przy tej naszej bohaterce, która jest, jak powiedziałyśmy sobie, jest krucha i tak naprawdę ma do zmierzenia się z całym światem, no to tutaj postać takiego żelaznego giganta jest wyzwaniem.
No ale jednocześnie poprzez to, czy dzięki temu, że nie ma tych emocji, prawda, za dużo, taki człowiek, to on może rzeczywiście brylować w towarzystwie. Może jeśli jest uzdolniony, to robi karierę, prawda, bo jest bezwzględny, bo się nie dekoncentruje i tak dalej.
Oczywiście, to jest jego siła. Także
taką postać pani stworzyła, mrożącą krew w żyłach, ale na szczęście... Nasza dziewczynka jest silną dziewczynką. Możemy przy
Nasza
niej
dziewczynka
być do końca.
Sobie całkiem nieźle radzi, natomiast mnie z kolei ucieszyło, czy ubawiło bardziej to, gdy jedna z czytelniczek, że jest nawet taka recenzja, ona lubimy czytać bodajże, i ona tam napisała, ta dziewczyna, tak myślę po niku, że ona była zafascynowana tą postacią i ona, gdyby spotkała ją że w życiu realnym, to ona nie wie, czy ona by się nie poddała urokowi. Więc tak sobie pomyślałam, no Parasiewicz, to znaczy, że może ty rzeczywiście tam potrafisz coś tam ulepić, żeby kogoś przekonać.
Zdecydowanie pani potrafi ulepić i rzeczywiście jest to fascynująca podróż przez, ja wiem, jakieś takie zakamarki też ludzkich dusz i naszej historii. Wchodzimy do podziemi, znajdujemy gablotę z dokumentacją doktora Alzheimera na przykład, prawda? I parę innych rzeczy. Ja podziwiałam też pani wiedzę matematyczną tutaj, bo przeczytałam. Nie powiem, żebym wszystko zrozumiała, ale przeczytałam. fragment wykładu. No i ogólnie rzecz biorąc, jest to znakomita podróż, bo zaczęła pani od 1901 roku, prawda? Najpierw byli uskrzydleni czy mistyfikatorzy?
Poprzednie książki.
Tak, tak.
Najpierw byli uskrzydleni.
Czyli tak.
Byli uskrzydleni. Tak.
I idzie pani do przodu, prawda? Bo to było początek XX wieku,
tak.
Potem 1917, potem była tancereczka, no to była wojna, Trzecia Rzesza,
tak.
Przed wojną i wojna. Teraz mamy wojnę, czasy stalinowskie i to historycznie będzie szło do przodu. Czy ma pani zupełnie inny pomysł i plan? Do tego zmierzam.
A to ja się przyznam, że ja nigdy nie mam planów. Naprawdę, bo to jest tak, że oczywiście łatwo jest to pokazać chronologią i ja bym nawet na to nie wpadła, gdyby pani tutaj tego nie zaznaczyła.
To proszę się tego nie trzymać, bo ja sobie tak ułożyłam, po prostu wypisałam daty, tak mi się ułożyło, ale nie. Ale no dobrze, czy cokolwiek pani teraz gdzieś tam gra?
Czy planuje,
tak?
Ja teraz jestem na takim etapie, że pomyślałam sobie, że może dobrze by było wziąć oddech i zrobić, sprawdzam i troszkę popatrzeć, jak się rzeczywiście te moje książki przyjmują. I zastanowić się może nad udoskonaleniem warsztatu, może coś powinnam jeszcze podciągnąć, więc póki co po tych czterech książkach robię sobie przerwę, ale to jest tak, że ja nigdy nie mówię ostatniego słowa, bo potem znowu będzie tak jak z tym zdjęciem z duszników wydaju, że potem wpada mi przed oczy zdjęcie, albo czyjaś historia, która, albo wystarczy na przykład jakaś osoba, która się pojawia w moim otoczeniu i ona jest na tyle charakterystyczna, że ona tak naprawdę jest motorem całej historii. Nawet nie uświadamiając sobie tego.
Ja na to liczę, prawdę mówiąc, ale proszę sobie odpocząć. Za bardzo
Dobrze.
Się nie stresować. Tymczasem naprawdę jest co czytać. Ponad 400 stron, ale połknęłam w 2 dni, więc myślę, że nie wiem, czy to jest jakaś rekomendacja, ale z ogromną przyjemnością.
Bardzo dziękuję.
Dziewczyna z sierocińca, Joanna Parasiewicz. Bardzo dziękuję i do usłyszenia mam nadzieję za czas jakiś.
Dziękuję. Dziękuję również.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsku.